Tak, jeśli chodzi o ten rozdział 20, nie wiem, jak Was, mnie bardzo poruszył tytuł ten, Prawda Serca. Ta prawda jest dla mnie bardzo ważna, chociaż nieraz jest bardzo trudna. Jezus powiedział, poznacie prawdę, prawda Was wyzwoli. Arcykapłani nie w piśmie nie chcieli poznać tej prawdy, tylko kręcili się wokół siebie, bo ich pozycja i potrzeby były o wiele ważniejsze niż to powołanie. I tym samym też mierzyli innych swoją miarą. Dla mnie to takie bardzo ludzkie podejście, bo jak też często oceniamy innych przez swój pryzmat i tak jak oni nie chcą nawrócenia, tylko boją się o swoją pozycję i są jakby odcięci od serca. Bo ograniczają się tylko do tego, co znają i co są w stanie ogarnąć rozumem, bo dla mnie pozwolili, żeby rządził nimi strach. Ja nie wiem, jak wy, ja bardzo rozumiem taką postawę, bo sama wiele lat kalkulowałam odpowiedzi ze strachu, przed odrzuceniem przede wszystkim. Nie polecam, bo mnie zaprowadziło to do takiego totalnego zagubienia swojej tożsamości i nie mogłam się nigdzie odnaleźć. I też mi się nasuwało takie pytanie, czy boicie się prawdy ze względu na te konsekwencje? Bo może jak będę szukać prawdy, jak będę mówić prawdę, to czeka mnie zwolnienie z pracy, utrata względów szefa, rodziny, przyjaciół. Jest na to rada taka, jak przyjście do Jezusa, bo On pokazuje taką prawdę, która wyzwala i robi to w sposób delikatny. I pozwala też, tak jak u mnie, w moim przypadku, pomógł mi na nowo odkryć moją tożsamość. Bo Jezus zawsze o mnie walczy do końca. I tutaj dalej, moja grupka dzielenia to bardzo dobrze wie, ale wszyscy słyszeli, jak często dzieliłam się tym, że aktualny fragment z formacji dokładnie się wpisywał w to, co przeżywam danego dnia czy w danym okresie. I tak też było w tej przypowieści o robotnikach z winnicy. Po tego dnia doświadczałam burzy w sobie i też odrzucałam takie głosy, które kazały mi się opamiętać i wkręciłam się, okopałam na swoim planie, na tym, co ja myślę. I dosłownie też miałam ochotę zabijać. I tak Bóg objawiał prawdę w moim sercu, że jak się na czymś zafiksuje, to ono nie należy już do Niego. Gdzieś zapominam o Nim. Wcześniej w ogóle słysząc tą przypowieść, zastanawiałam się w ogóle, co oni mieli za pomysły, o co im chodzi. Że jak wpaść na pomysł, żeby zabić syna, zabić dziedzica i po to, żeby posiąść jego dziedzictwo, a wtedy zrozumiałam, że tak się właśnie dzieje z chciwości, nawet niekoniecznie materialnej. Ale kiedy nie chcę czegoś oddawać Bogu w moim życiu, tylko chcę to zachować dla siebie. I za wszelką cenę dążę do realizacji mojego planu. A to On jest dawcą i od Niego wszystko otrzymaliśmy. I później taka postawa może prowadzić dalej, żeby właśnie szukać szukać okazji do wytknięcia jakiegoś błędu. Zadając podchwytliwe pytania, typu czy wolno to płacić wodę tak Cezarowi. I mnie to też spotkało, kiedy się w porę nie opamiętałam. Ale na szczęście Jezus walczy, On walczy do końca też przez innych ludzi. W tym zafiksowaniu na moim planie i na tym, że wszystko idzie nie tak, ja prawie odwołałam ślub. Swój, o którym marzę od wielu lat i którego bardzo, bardzo pragnę. Na szczęście pan też trzymał rękę na pulsie i mój narzeczony się nie dał w to wszystko wciągnąć. Zachował spokój i też pomógł mi się opamiętać. I miałam też taką myśl, jak wyglądałby świat, gdyby Jezus zdawał się wciągnąć w te podstępy faryzeuszów i nie wypełnił swojego powołania. I no właśnie, czy my pamiętamy, komu oddaliśmy nasze życie, do kogo ono należy? Czy za bardzo nie fiksujemy się na tym, co światowe? Tutaj ja się zafiksowałam na tym, żeby przygotować wszystko do ślubu, bo zaręczyliśmy się 30 kwietnia, 2 września bierzemy ślub, więc wszystko trzeba było na już. Wszystko trzeba było na już. I oprócz tego, co naprawdę trzeba było, ja chciałam już wszystko załatwić, wszystko mieć z głowy. I to doprowadziło do tak skrajnego zmęczenia, że już różne reakcje z mojej strony występowały. Z tego zmęczenia i stresu, który poniekąd sama sobie narzuciłam. I tak właśnie w takich sytuacjach możemy patrzeć, nie widzieć, słuchać, a nie słyszeć. Kiedy skupiamy się na czymś zupełnie innym, niż Jezus, kiedy On znika z naszych oczu. Nie wiem, czy wam się zdarzyło coś takiego, jak pytać o coś Boga i wkurzać, że milczy. Mi wiele razy. A wiem, że On mówi cały czas, tylko ja często nie chcę Go słuchać. Bo pytam Boga, a zamiast chcieć usłyszeć odpowiedź, to tak jak Saduceusze tylko chcieli tak naprawdę potwierdzić to, co dla nich wygodne, to co sami myśleli. No właśnie, to też takie pytanie, czy chcemy, czy wolimy mieć rację, czy relację? Jezus wreszcie ostrzega też przed postawą uczonych w piśmie, którzy chodzą z upodobaniem w powłóczystych szatach, lubią te pierwsze miejsca na rynku, krzesło w synagogach i zaszczytne miejsce na uczta. I takim, czyli po prostu przed popadnięciem w pychę, o której się mówi, że jest źródłem wszystkich grzechów. Jezus pragnie, by ogrom łaski zamieszkał w naszym sercu, ukształtował nasze życie i funkcjonowanie. I tutaj do mnie i do Ciebie należy pozwolić Mu na to, bo jest to tylko łaska. On może osłonić prawdę serca, nasze motywacje, nauczyć nas pokory. Jeśli o mnie chodzi, to uczy mnie tej pokory od wielu lat w takiej postawie oceniania ludzi. Czy właśnie uważania się za lepszą. Bo bardzo, bardzo wiele razy pozwolił mi po prostu to, w czym ja kiedyś, no, to, w czym ja oceniałam kogoś, że ja bym tak nigdy nie zrobiła, jak ktoś mógł tak zrobić. A później mi zdarzało się to samo, albo coś jeszcze gorszego. I dziękuję za to Bogu, bo dzięki temu jestem lepszym człowiekiem i potrafię ludzi zrozumieć, a nie oceniać ich i patrzeć na nich z góry. I te lekcje nie były dla mnie łatwe, ale były potrzebne. Też po to, żeby po prostu kochać. Żeby żyć w prawdzie, a nie na pokaz. Żeby właśnie... Myślę, że przed tym Jezus przestrzega, żeby żyć w prawdzie, żeby być spójnym w tym, co mówimy i w tym, co robimy. I tak przechodzimy do tych ostatnich wskazań, które daje nam Jezus. W Tutaj takie zdanie, cytat bardzo popularny z Małego Księcia, który ja osobiście bardzo lubię. Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. I gdzieś tam w tej Ewangelii o ubogiej wdowie Jezus, zawsze widziałam tą ubogą wdowę, że On ją pochwalił, a w domyśle, że innych potępił. A On nikogo nie potępia, On patrzy na to, co dobre. On zwrócił uwagę, że ona dała więcej, ale nie zwrócił uwagi, nie powiedział, że to, że ktoś inny daje, to jest źle. I też tutaj miałam taką myśl, że jeżeli szukamy dobra, widzimy dobro. Jeżeli nie, no właśnie, jeżeli przemawia przez nas zazdrość, bo nie wiem, bo ja chcę dać, ale nie mam odwagi, albo ja sama nie mam, albo to nie ja to dostanę. A Jezus nikogo nie krytykował, właśnie, tylko szukał tego dobra. I jako Jego uczniowie powinniśmy robić tak samo. Myślę, że tak, jeżeli jesteśmy powołani do wieczności z Jezusem, czy pamiętamy o tym na co dzień? I czy z tej perspektywy życia wiecznego patrzymy na problemy, czy może właśnie dajemy się opanować lękowi i tym trudnościom, które nas spotykają? Mnie osobiście i moją więź z Jezusem swego czasu weryfikowały relacje z mężczyznami, bo kiedy tylko myślałam, że już jestem blisko Niego, już stawiam go na pierwszym miejscu, pojawiał się ktoś i Jezus schodził na dalszy plan. I dopiero to pogłębienie więzi z Jezusem, które no tak naprawdę, które musiałam zachorować na depresję, żeby dopiero chcieć tego prawdziwego pogłębienia więzi z Jezusem i żeby się do Niego uciekać, żeby tak naprawdę postawić to na pierwszym miejscu, bo po prostu, żeby żyć, nie egzystować, tylko żyć, spowodowało we mnie taki większy pokój i stabilność. I Jezus nie dlatego chce być na pierwszym miejscu, że On ma może jakiś kompleks, tylko On wie, że to dla nas najlepsze. On nie chce nam niczego zabrać, ale chce dać to, co najlepsze i kiedy jest na pierwszym miejscu, to faktycznie wszystko układa się inaczej. I wiele relacji też, które nie są dobre, po prostu rozpada się. Później Jezus mówi taką rzecz, dla mnie osobiście bardzo trudną. I ja się zwykle starałam ten fragment omijać. Nie miałam ochoty się nad nim zastanawiać, bo dlaczego, skoro idziemy za Jezusem, nieraz wiele poświęcając, mamy być nawet wydawani na śmierć, to jeszcze przez ludzi bliskich, rodzinę i przyjaciół. No i tak sobie myślałam nieraz. Panie Jezu, no bez przesady obiecujesz, że będziemy nienawiścić u wszystkich i mówisz, biada brzemiennym, karmiącym, powiedzmy, to w ogóle jak zakładać rodzinę, rodzić dzieci, no po co, żeby jeszcze one cierpiały? I no, nie rozumiem. Ja się na to nie pisałam, nie jestem gotowa. Jednak też tak do mnie dotarło, że ta dotychczasowa droga z Jezusem pokazuje mi, że wcale mniej trudności w życiu nie mam, ale przyjmuję je z dużo większym spokojem, zaufaniem, że On nad tym jest i ma w tym wszystkim dobry plan. Oczywiście nie zawsze tak jest, że od razu mam takie myślenie, ale kiedy już uspokoję emocje i porównam moje postawy, przeżywanie trudności przed i po nawróceniu, to widzę różnicę. I wiem, że inni też to widzą. Oczywiście, że do ideału daleko. Ale jestem też przekonana, że nieraz te nasze postawy są lepszą ewangelizacją niż słowa. Bo kiedy pierwsi chrześcijanie byli prześladowani i nie wypierali się wiary, ich liczba rosła. Zresztą sam Jezus też jako pierwszy przeszedł tą drogę, o której mówi i nie zostawia nas w tych trudnościach. A trwanie w bliskości z Jezusem wobec tych codziennych trudności, większych i mniejszych, buduje zaufanie i też pogłębianie relacji z Nim, daje pokój i odwagę i przygotowuje nas do tego ostatecznego spotkania z Nim i do takich rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sobie dzisiaj może wyobrazić. W tym dniu, kiedy padały słowa nabierzcie ducha i podnieście głowy, bardzo, bardzo potrzebowałam tych słów. I pewnie dlatego właśnie też obudziłam się o 2:30. Ale niestety poszłam spać i dopiero do mnie to dotarło później. I mój dzień może wyglądałby inaczej i te przeciwności by mnie tak nie przetłoczyły. Ale właśnie stanęłam wobec nich prosto z podniesioną głową. Dzień końca i tak nadejdzie i czy to w momencie śmierci, czy doczekamy dnia paruzji, tego nie wiem i nikt z nas tego nie wie. Jeśli ktoś zajmuje się tymi innymi sprawami, nie chce o tym myśleć, próbuje zapomnieć, to i tak to nic nie zmieni, bo ten dzień nadejdzie, czy w to wierzymy, czy nie, i czy nam się to podoba, czy nie. Bo to nie jest jakaś gra komputerowa, gdzie możemy mieć ileś żyć, albo kliknąć cofnij. Jezus mówi czuwajcie. To hasło jest mi bliskie od dziecka. Nie wiem, czy ktoś z Was był harcerzem, ale czuwaj to jest takie pozdrowienie harcerzy. Gdzieś tam dopiero w ogóle teraz to do mnie dotarło, że towarzyszyło mi że hasło, które mi towarzyszyło od dziecka, to jest tak naprawdę Jezusowe, wprost Jezusowe z Ewangelii. Bo wśród harcerzy też jest właśnie nacisk na taką trzeźwość i stałą gotowość. I ja tego nie łączyłam z Ewangelią nigdy, po prostu jakoś tak odbierałam to wtedy jako czepianie się tego jednego punktu, a mniej, jest to punkt prawa harcerskiego, a mniej innych rzeczy. Ale o to też właśnie chodzi, żebyśmy, bo Chrystus pragnie naszej wolności od tych nałogów, żebyśmy byli po prostu gotowi, żebyśmy nie przegapili Jego przyjścia, żeby nie zajmowały nas inne rzeczy. I właśnie też widzę, że Jezus prowadził mnie dużo wcześniej, niż ja mu oddałam życie, niż ja za Nim poszłam. Czy my potrafimy czuwać, czy czekamy na to przyjście Jezusa? Czy może to wypieramy i mówimy, że no może kiedyś tak, ale to nie będzie naszego życia, albo jeszcze dużo lat mi zostało? Czy nie jesteśmy tak bardzo przywiązani do takich spraw codziennych, tutaj tych światowych, przez co możemy przeoczyć to, co ważne? Jestem głęboko przekonana, że dzisiaj Jezus zaprasza Ciebie i mnie do takiej weryfikacji życia i do większej bliskości z Nim. Żeby nasze życie było jak najbardziej spójne i było życiem modlitwy. Poczuwajmy.